Witam Państwa bardzo serdecznie. Na moim zegarze minęła dokładnie godzina 12, także rozpoczynamy punktualnie. Witam Państwa w imieniu organizatorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej na wydarzeniu poświęconym wyjątkowej postaci, człowiekowi, który przeżył komunistyczne represje i więzienia, jednemu z najdzielniejszych i najbardziej odważnych żołnierzy oddziałów 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Józef Bandzo, Jastrząb, to on będzie bohaterem dzisiejszego spotkania. I mam nadzieję, że stanie się, jeśli już nim nie jest, bohaterem wszystkich, którzy dzisiaj przyszli na nasze spotkanie. A witam Państwa w miejscu szczególnym, w centralnym przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. A w dzisiejszym spotkaniu biorą udział pani Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. Pan doktor Tomasz Łubaszewski, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. I pan doktor habilitowany Tomasz Balbus, naczelnik oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Drodzy Państwo, proszę teraz o zabranie głosu organizatora spotkania, która jak zawsze bardzo gorąco chciałaby z Państwem się przywitać i wyjaśnić, dlaczego właśnie w tych dniach spotykamy się i rozmawiamy na temat Józefa Bandzo, pseudonim Jastrząb. A powodów są przynajmniej dwa, a może znajdzie się ich więcej, pani dyrektor.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Szanowni Państwo, rzeczywiście dwa główne powody, które nas dzisiaj tutaj zebrały i które sprawiły, że pan doktor Łubaszewski i pan profesor Tomasz Balbus zgodzili się przyjechać na to spotkanie do Warszawy i porozmawiać o człowieku, który przynajmniej dla dwójki spośród nas, nie wiem, panie profesorze, pan miał okazję spotkać osobiście Józefa Bandzo?
Tak, raz wspólnie z profesorem Niewińskim w Wilnie byliśmy, gdzie oprowadzał nas po ofiarnej.
A my z panem doktorem Łubaszewskim wielokrotnie mieliśmy osobiście przyjemność, prawda, rozmawiać, spotykać, od niego słuchać opowieści o tym, co dzisiaj chociaż trochę chcielibyśmy państwu przedstawić. Te powody dwa są główne. Pierwszy to ten, że gdyby Józef Bandzo był dzisiaj jeszcze z nami, to 21 października świętowałby swoje setne urodziny. I myślę, że byłyby to urodziny wyjątkowe, ale chcieliśmy te urodziny uczcić, wspominając go w takim gronie, opowiadając Państwu i mamy nadzieję też w przyszłości tych wspomnień zechce posłuchać młodzież, która dla Józefa Bandzo do końca jego życia była wyjątkowo ważna. To tej młodzieży o swojej młodości, o decyzjach swoich kolegów, swoich dowódców przez ostatnie lata życia niestrudzenie opowiadał. Drugi powód, dla którego się tutaj dzisiaj spotykamy w październiku, niestety 16 października przed 7 laty pożegnaliśmy Józefa Bandzo, bo wtedy od nas odszedł. I te dwie rocznice sprawiły, że uznaliśmy, że jest to właściwy moment do tego, aby raz jeszcze się spotkać i o nim, o jego życiu opowiedzieć, o wydarzeniach, w których brał udział, ale też spróbować Państwu przedstawić, jaki był na co dzień, jaki był w rozmowach z młodzieżą, jaki był w rozmowach z nami, badaczami tamtej historii, jaki był też w rodzinie i wśród przyjaciół. Ale żeby nie przedłużać, może po prostu przejdziemy do rozmowy i powspominamy Józefa, jego życie, formacje, w których walczył, bo jego szlak bojowy zaczął się na Wileńszczyźnie, w 3. Brygadzie Gracjana Fruga z Czerpca. Potem było Podlasie, potem było Pomorze pod rozkazami majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Ale o tym wszystkim za chwilę porozmawiamy.
Ja tylko dla pewnego porządku przedstawię Państwu agendę naszego spotkania, żebyście Państwo wiedzieli, że nie będzie ono trwało do wieczora, także spokojnie na spacer będzie można się jeszcze wybrać. Rozpoczniemy to nasze spotkanie od tej naszej panelowej dyskusji, w której wezmą udział nasi szacowni goście. Porozmawiamy, tak jak pani dyrektor już wspomniała, i o życiu, i o domu rodzinnym, i o wychowaniu, i o konspiracji w podziemiu, a także kultywowaniu pamięci o żołnierzach podziemia niepodległościowego, ale także o czasach współczesnych. Bo jak państwo już za naszymi plecami wyświetlają się zdjęcia, które też przypominają o tej wielkiej postaci. Drodzy Państwo, tak to zazwyczaj jest, że wszystko dzieje się po coś, ale wszystko zaczyna się od pewnego momentu, czyli od domu rodzinnego i ogromnym wpływie na późniejsze życie każdego człowieka. Tak samo było u Józefa. Józef, zanim stał się tym, kim wiemy, że się stał, był małym dzieckiem i o domu rodzinnym chcielibyśmy teraz porozmawiać. Pani dyrektor, jak to było z tym domem rodzinnym i jego wpływem na Józefa Bandzę?
Jak już wspominałam, dzisiaj świętowalibyśmy setne urodziny Józefa Bandzę. Urodził się 21 października 1923 roku jako drugi z trojga rodzeństwa, więc miał starszą siostrę i młodszą siostrę. Był takim rodzynkiem, chłopcem w tej rodzinie. Jego tata Kazimierz był ogrodnikiem. Urodził się w Wilnie i to Wilno do końca w nim pozostało. Wilno, Wileńszczyzna, gdzie się wychowywał, to były miejsca, które definiowały Józefa i on całym sobą nasiągnął atmosferą oczywiście tego, co słyszał o tym, czym się rozmawiało w domu rodzinnym, ale także tym klimatem tak charakterystycznym dla Wilna i Wileńszczyzny. Celowo używam tych dwóch określeń, bo on urodził się w Wilnie i tam przez większość dzieciństwa z mamą, która prowadziła zakład krawiecki, mieszkał. Tata był ogrodnikiem, w związku z tym pracował poza Wilnem w majątkach, jak chociażby Glinciszki. Nie wiem, czy koledzy się ze mną zgodzą, ale mam wrażenie, że te Glinciszki były ukochanym miejscem Józefa, takim właśnie w 100% wileńskim, gdzie jego tata pracował, które on często odwiedzał, gdzie spędzał wakacje, gdzie razem z mamą i siostrami przed wojną, tuż przed wojną mama zdecydowała, że idzie wojna, taką wojnę łatwiej będzie przetrwać na wsi, więc dołączą do ojca, spakowała dobytek, zamówiła konie, przesłała mężowi informację, żeby je wysłał i tam tuż przed rozpoczęciem działań wojennych się udali. Ale to, co charakteryzowało dom Józefa Bandzę i pewnie wiele wileńskich domów, to był głęboki patriotyzm, oddanie ojczyźnie. Ta historia roku 1920, te wydarzenia roku 1920, wojny polsko-bolszewickiej, ale i te starsze, te wydarzenia roku 1863. Józef często też w takich wspomnieniach, opowiadając o swoim rodzinnym domu, mówił o opowieściach związanych z udziałem jego przodków, jego krewnych w tych patriotycznych zrywach. Mówił o ogromnym szacunku, jakim w jego domu darzyło się powstańców, żołnierzy wojny, weteranów tej wojny, obrońców naszych granic. I taka sama była szkoła, do której chodził. Szkoła, która wychowywała w duchu patriotycznym. Rodzina dla Józefa była takim miejscem spokoju, miejscem, w którym on był szczęśliwy, w którym mógł rozwijać swoje pasje. Mama tata trochę przez to, że mama jest w mieście, tata jest na wsi, to te światy tak się porządkują i te wspomnienia są w ten sposób związane. Od maleńkości żyje w tych dwóch światach. Jest z miasta i tak często o sobie mówił, ale jest też ze wsi i tę wieś kocha. Jeziora, lasy, przestrzeń. To mu daje poczucie wolności i dlatego później tak dobrze czuje się właśnie na łonie przyrody.
Pani dyrektor wspomniała te glinciszki, one będą się na pewno pojawiać podczas dzisiejszego spotkania. No trudno, żeby się nie pojawiały, bo przecież w lipcu 1942 roku został zaprzysiężony w szeregach Armii Krajowej. Ale jeszcze kilka słów o tym miejscu, gdzie żył. Oczywiście pod okiem rodziców. To było też przecież gimnazjum elektromechaniczne w Wilnie. Był też harcerzem. Także to nie był taki zwyczajny chłopak.
Niezwyczajny, bo wielu jego kolegów to też były właśnie takie osoby, które miały niesamowite pasje. Czasem jak słuchaliśmy tych opowieści, prawda, i kolegów jego, i koleżanek, to dla nich ta działalność, harcerstwo było dla Józefa, ale też dla wielu jego przyjaciół, kolegów, czymś absolutnie naturalnym. To był taki pierwszy stopień w tej służbie ojczyzny. Oni do harcerstwa chętnie wstępowali. Józek do tego harcerstwa również wstąpił. Był harcerzem 11. drużyny harcerskiej, tak zwanej Zielonej w Wilnie. Piłka była, jak sam mówił, szanowni państwo, to nie jest moje określenie. Piłka była dla niego, piłka nożna, gra w piłkę było dla niego nałogiem. Grał całe swoje dzieciństwo z kolegami, cały czas biegał na boisko, miał pewne sukcesy, ale wrócił do tej piłki jeszcze już też po wyjściu z partyzantki w Lublinie, już jako dorosły, uzupełniając swoje wykształcenie, też grał w piłkę nożną z kolegami, już bez tak wielkich sukcesów, natomiast z wielkim oddaniem i pasją. I w tym dzieciństwie często wymykał się i uciekał, żeby grać w piłkę, żeby z kolegami organizować też harcerskie wyprawy, co nie zawsze spotykało się z pobłażaniem ze strony rodziców, ale myślę, że rodzice doskonale rozumieli, jak ważne są to środowiska, w których Józef wzrastał, które go kształtowały. Ta drużyna harcerska, do której należał, związana była z 6. pułkiem piechoty, jeżeli się nie mylę,
imienia
Józefa Piłsudskiego, więc postać marszałka była dla niego bardzo ważna i pamiętam, jak wspominał, jak ogromne wrażenie na nim wywarł pogrzeb serca marszałka, ten odbywający się w Wilnie. Miał okazję uczestniczyć w nim i wielokrotnie wracał do tego przeżycia, które było dla niego nie tylko takim doświadczeniem uczestniczenia w czymś ważnym i niezwykłym, patriotycznym wydarzeniu, ale mówił o tym jako o takim momencie solidarności i poczucia wspólnoty Polaków, taką wielką patriotyczną manifestacją tam w Wilnie.
Pani dyrektor, tak sobie pomyślałem, patrząc też na tą książkę, jak państwo na pewno tutaj widzicie, na stołach jest książka Tak było, Józef Bandzo, pseudonim Jastrząb. Tak było. Zwyczajny i niezwyczajny człowiek. To każdy z państwa będzie mógł ten wniosek wyciągnąć choćby po przeczytaniu tej książki, ale też po tej dzisiejszej rozmowie. Bo ja myślę sobie, że z jednej strony, tak jak pani dyrektor powiedziała, zwyczajny, a z drugiej jednak niezwyczajny, bo ta cała historia, której tylko ślady tutaj się pojawią podczas dzisiejszego spotkania, są rzeczywiście wyjątkowe. I pewnie dobrze by było, gdyby jakiś reżyser polski zdecydował się, żeby właśnie taką postać jeszcze bardziej wyeksponować w ciekawym filmie. Będziemy przemykać się po śladach życia Józefa Bandzo. Jednym z nich była trzecia Wileńska Brygada Armii Krajowej. I tak jak powiedzieliśmy tutaj, już pani dyrektor o tym wspomniała, o tych Glinciszkach, to właśnie 1942 rok to był ten moment zaprzysiężenia w szeregach Armii Krajowej. Panowie profesorowie.
Szanowni Państwo, to dostałem od pani dyrektor zadanie opowiedzenia o trzeciej Brygadzie Szczerbca, w której służył Józef Bandzo Jastrząb. To zacznę może od dowódcy, czyli porucznika Gracjana Froga.
Może tylko przerwę, bo to jest niezwykła postać. Powiem tylko tyle, że dla Józefa Bandzo Gracjan Frug?
Frog.
Gracjan Frog, Szczerbiec, to był ten dowódca idealny. On w swoich wspomnieniach, mam nadzieję, że zechcecie Państwo do nich sięgnąć, jeżeli nie w postaci książki, to też jest audiobook zamieszczony na różnych platformach, na których można go posłuchać. To był ten dowódca idealny, dlatego tak niezwykle ważne jest to, aby zależy nam na tym, aby tę postać też Państwu przybliżyć. Przepraszam.
Ten dowódca idealny w pierwszym zetknięciu, że troszkę wybiegnę w przyszłość, większość relacji, wspomnień partyzantów, żołnierzy, którzy służyli pod jego komendą, w pierwszym zetknięciu te spotkania były bardzo negatywne. No bo Szczerbiec wyglądał jak wyglądał, czyli był taki mały, korpulentny, wyglądał bardziej na powiatowego lekarza albo proboszcza aptekarza niż na wybitnego dowódcę partyzanckiego. I dopiero z czasem te oddanie żołnierzy dla dowódcy podczas kolejnych akcji miesięcy rosło w tej brygadzie. On nie był wilnianinem, to był małopolanin spod Tarnobrzega, Rzeszowszczyzny, który w Wilnie znalazł się za żoną, tam poszedł, którą poznał w Ministerstwie Spraw Wojskowych w Warszawie. Wcześniej służył w Sanoku, potem Grodno. Był takim dość ekstrawaganckim oficerem, można powiedzieć, lubiącym samochody, motocykle, broń. Kolekcjonował broń jeszcze w latach 30. Miał jeden z lepszych, jako porucznik, jeden z lepszych motorów. Na tym motorze, jadąc z Tarnobrzegu do Mielca, woził wilczura, psa, więc troszkę tak gwiazdożył w czasie tych wyjazdów. I potem Grodno, potem Wilno, wojna 1939 roku, dość szybka klęska i konspiracja, tak? Czyli konspiracja najpierw, jak to w Wilnie, antysowiecka, potem antylitewska. Dochodzimy do roku 1943 i właściwie ta brygada pierwsza była, jak chodzi o wielkość formacji, oddział Kmicica, tak, potem brygada Łupaszki. Na jesieni 1944 roku powstaje jakby z popiołów oddział porucznika Górala, a potem Szczerbca, przez zupełny przypadek, można powiedzieć, bo do tego doprowadziła dekonspiracja, którą Szczerbiec wykonał nierozważnie w Wilnie. Listy awansowe, listy odznaczeniowe miał przekazać do komendy okręgu poprzez skrzynkę kontaktową, a że zawsze gdzieś się spieszył i brakowało mu czasu, to na tych listach wpisał sobie imienia i nazwiska swoich podkomendnych, kilkudziesięciu, zamiast pseudonimy i daty urodzenia. Te listy wpadły w ręce służb litewskich, potem niemieckich i zaczęła się gigantyczna wsypa, afera, awantura. Część osób musiało się ukryć. Szczerbiec dostał rozkaz pójścia do lasu z częścią tych ludzi. I tak od jesieni mniej więcej 1943 roku zaczyna się organizować od zupełnego zera oddział porucznika Gracjana Froga. Tych kilkunastu ludzi wyszło z kilkoma automatami, kilkoma pistoletami. Jak to w partyzantce usłyszał: sami sobie zdobądźcie, załatwcie na wrogu, my tutaj nic nie mamy i nic wam nie damy. I tak w przeciągu kilku miesięcy, czyli do lipca 1944 roku, poprzez akcje na posterunki, poprzez zasadzki drogowe, ten oddział od kilkunastu ludzi osiągnął stan liczbowy na początku lipca przed atakiem na Wilno około 600 ludzi, więc formacja to była jedna z najlepszych, właściwie chyba najlepsza, jak chodzi o uzbrojenie, wyszkolenie, transport, formacja partyzancka Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Jastrząb w listopadzie 1943 roku trafił od razu pod komendę kaprala wówczas Lamuarda Rajsa Burego i poznawał od samego początku twardą rękę swojego dowódcy, nie zawsze zresztą sprawiedliwą. Natomiast Bury był takim podoficerem, który umiał to wojsko wyszkolić i wojsko się nie nudziło na kwaterach, nie piło. Bury był wrogiem alkoholu, nie tykał ani papierosów, ani alkoholu i ścigał tych młodych chłopaków za nadużywanie tego rodzaju trunków. Więc trafił od razu w ręce dobrego szkoleniowca, który potrafił przygotować tych żołnierzy do akcji na posterunki litewskie, do akcji na transporty niemieckie, zasadzki, na kolumny mniejsze wroga, bo na większe nie mogli się pokusić ze względu na szczupłość uzbrojenia, amunicji. I też potrafił przygotować także tych swoich żołnierzy potem do już poważniejszych walk o Wilno w lipcu 1944 roku.
Panie profesorze, proszę mi wybaczyć, ja troszeczkę chciałbym nie tyle przełączyć pana, bo pan jest specjalistą. Pan zna dokładnie całą historię tej osobowości, ale nie tylko tej. Młodzi ludzie, bo do nich również kierujemy dzisiaj to spotkanie i to przesłanie związane z tą wyjątkową postacią, pewnie do końca nie zdaje sobie sprawy z osobowości, jaką miał, jakim był człowiekiem, bo to, że nie pił, bardzo szlachetnie odnosił się do swoich kompanów, budował cały ten zespół, to nie jest takie oczywiste. Wydawać by się mogło, że to jest jakiś schemat, według którego działa taki człowiek. A tymczasem to była wyjątkowa postać, dzięki której można było stworzyć te oddziały. Można było powołać go na i on objął to stanowisko dowódcy drużyny w pierwszej kompanii dowodzonej przez Rajsego.
No, Bury umiał szybko dostrzegać wśród swoich żołnierzy tych, którzy nadają się na stanowiska młodszych dowódców i to wynikało raz z tego, że obserwował ich na ćwiczeniach, kto jak się zachowuje, kto jak działa. Dwa, obserwował też ich w czasie akcji bojowych, kto potrafi robić, wykonać to zadanie w sposób właściwy. Jednym z nich był właśnie Jastrząb. Natomiast co do alkoholu, to wojsko zawsze popijało, popijać będzie i tego nie unikniemy, bo taka jest natura żołnierza. A Bury potrafił pilnować tego wojska, żeby tych trunków używało w dawkach medycznych. No, było kilka wyroków śmierci za to, że żołnierze używali alkoholu w sposób niewłaściwy, co w partyzantce jest rzeczą naturalną, bo prowadzi to do raz demoralizacji, dwa może ściągnąć obławę, jeżeli wartownicy piją. I tutaj te wychowanie przez dowódcę kompanii szturmowej, którym był kapral Rajs, też w sposób właściwy oddziaływało na Jastrzębia, na jego kolegów. Natomiast największą taką zasługą dowódcy kompanii szturmowej, dowódcy Jastrzębia, jest właściwe wyszkolenie i przygotowanie tych młodych ludzi już do walki zbrojnej. To oni ćwiczyli wszędzie, na kwaterach, w lesie, w czasie przerw, przed walką w Mikuliszkach z obławą litewsko-niemiecką. Te ćwiczenia odbywały się cały czas. Między innymi dlatego to wojsko nie miało czasu, żeby nudzić się i używać w sposób zawyżony tych dawek alkoholowych.
Józef zresztą bardzo często, wspominając tamten okres i wspominając swojego dowódcę, podkreśla, że on w szczególności wypełniał im czas tymi musztrami, ćwiczeniami, co no nie ma też co ukrywać. Nie zawsze żołnierze byli z tego powodu zadowoleni i zachwyceni, ale potem to wyszkolenie przydawało im się już bezpośrednio na polu walki i wielokrotnie, bywając też krytycznym wobec swojego dowódcy, podkreśla to wyszkolenie i to, że był znakomitym szkoleniowcem.
Ja chcę zwrócić uwagę na jeden szczegół, który zwłaszcza u młodych odbiorców może być nieczytelny w tej opowieści o Armii Krajowej, a mianowicie to nie była, proszę Państwa, zwyczajna armia. To była armia ochotnicza. Autorytet dowódcy zdobywali nie na zasadzie podległości wynikającej ze stopni wojskowych, tylko zdobywali poprzez własną postawę i zdobycie autorytetu wynikające z ich postawy w sytuacjach ekstremalnych. Tu nic nie uzyskało się w formie nakazowo-rozdzielczej. Jeżeli ktoś był kiepskim dowódcą i tchórzem, po prostu on tego autorytetu zwyczajnie u żołnierzy nie miał. To, że trzeba było tych żołnierzy szkolić, a przede wszystkim ująć pewne karby, no to było warunek sine qua non tego, żeby w ogóle z tych ludzi stworzyć armię. Część tych żołnierzy no, nie miała żadnego przeszkolenia wojskowego, żadnego doświadczenia wojskowego sprzed 1939 roku, tylko byli to bardzo młodzi ludzie, którzy tak naprawdę jedyną swoją umiejętność walki zdobywali, będąc już w oddziałach partyzanckich. I na to trzeba, o tym trzeba pamiętać, bo jeszcze raz powtórzę, ta armia ochotnicza to jest coś zupełnie innego niż zwyczajne wojsko, które kojarzy nam się z garnizonem i z normalnym systemem szkolenia.
Pan profesor Tomasz Łabuszewski zwrócił uwagę na bardzo ważny element, ale jest takie magiczne słowo konspiracja. Pan profesor na pewno tutaj w tej dziedzinie wie dużo i chcielibyśmy, aby rozwinął troszeczkę to w kontekście oczywiście Józefa Bandzo po 1944 roku szczególnie.
Tak, proszę Państwa, dla mnie historia pana Józefa, którego miałem zaszczyt poznać w pierwszej połowie lat 90., czyli była to znajomość, która trwała około 10 lat, jest takim typowym przykładem konspiratora kresowego, który stara się mimo zmieniających się sytuacji geopolitycznej i militarnej, zmieniających się na gorsze, stara się znaleźć taką płaszczyznę działania, która umożliwi mu dalszą walkę o wolną Polskę. I chcę zwrócić uwagę, że ta konspiracja, do której on był przedstawicielem, no była tą konspiracją najbardziej poszkodowaną w wyniku umów jałtańskich, to znaczy no, ci ludzie walczący nie tylko z okupantem niemieckim, ale z czerwoną partyzantką, z kolaborantami wszelkiej maści, litewskimi, białoruskimi i rosyjskojęzycznymi, zostali po prostu wyrzuceni z własnych domów, pozbawieni prawa do występowania w roli obrońców ojczyzny nawet, no bo po prostu zostali sklasyfikowani jako osoby drugiej kategorii. Ta konspiracja, proszę Państwa, kresowa, moim zdaniem była jednym z takich najważniejszych kół zamachowych konspiracji niepodległościowej o tym obliczu antykomunistycznym w ogóle. To znaczy ci konspiratorzy, którym udało się ujść z tej akcji NKWD pod Wilnem, którzy w różny sposób przedzierali się na zachód, no oni napłynęli na tereny obecnej wschodniej Polski i zaczęli odciskać bardzo istotne piętno na tych organizacjach, począwszy od Podkarpacia, poprzez Lubelszczyznę, skończywszy na Białostoczyźnie. Zaczęli zajmować kluczowe stanowiska w strukturach miejscowych konspiracji i te konspiracje, proszę Państwa, w sposób ewidentny radykalizowali. To znaczy oni nie mieli już nic do stracenia, stracili swoje domy i byli zdecydowani walczyć z komunistycznym reżimem, z Rosją sowiecką do końca. I jak sobie popatrzę na Józefa Bandzę, to właśnie widać, że przynajmniej do pewnego momentu ta historia jest zbieżna z tą generalną linią prezentowaną przez wielu konspiratorów. On, proszę Państwa, no, był ciężko ranny w bitwie pod murowaną Oszmianką w rękę. Tą rękę miał bezwładną. Jesienią jeszcze 1944 roku, w listopadzie został zatrzymany przez NKWD. No, z racji tego, że był nieudawanym, tylko autentycznym kaleką, udało mu się z tej matni wydostać. Tak zwanym transportem repatriacyjnym wydostał się z terenów wschodnich II Rzeczpospolitej, zabranych przez Rosję sowiecką. Znalazł się w Lublinie, gdzie poddał się operacji owej ręki, no, z takim nie do końca dobrym skutkiem, ale niewątpliwie poszukiwał tych kontaktów. No i powiem tak, z tej oferty, którą miał, proszę Państwa, w roku 45 w lecie, najbliższa jemu, jego sercu, niewątpliwie była oferta z Okręgu Białostockiego. No ja przypomnę, że już jesienią na teren Białostoczyzny napłynęli rozbitkowie z głównie brygad wileńskich, ale nie tylko, bo przedzierali się tam również żołnierze batalionów nowogródzkich. Ale ci konspiratorzy wileńscy zdecydowanie, no właśnie odcisnęli to bardzo istotne piętno na miejscowej organizacji. No, nie dość powiedzieć, że w listopadzie 1944 jeszcze wówczas rotmistrz Zygmunt Szendzielarz został nominowany przez komendanta Okręgu Białostockiego dowódcą partyzantki w ogóle Okręgu Białostockiego, a jego zastępcą był nie kto inny, tylko Lech Leon Bejnar, pseudonim Nowina, czyli znany państwu bardziej jako Paweł Jasiennica. Ale to nie tylko oni, Aleksander Rybnik, Hieronim Piotrowski. Naprawdę tych oficerów, którzy znaleźli się na terenie Okręgu Białostockiego, było bardzo dużo. No i prawda jest taka, że Zygmunt Szendzielarz dostał od komendanta Okręgu Białostockiego podpułkownika Władysława Liniarskiego Mścisława rozkaz absorbowania tych wszystkich rozbitków, którzy napłyną na ten teren z Wileńszczyzny. I on tych ludzi zaczął przyjmować. Tutaj no, wymienię takie postacie jak Marian Pluciński, pseudonim Ścisław, jak Zygmunt Błażejewicz, pseudonim Zygmunt, jak uciekinierzy z Ludowego Wojska Polskiego Henryk Wieliczko, pseudonim Lufa, Zdzisław Badocha, pseudonim Żelazny. No, szereg żołnierzy 5. Brygady, ale nie tylko 5., 6., którzy znaleźli się na terenie Białostoczyzny, znaleźli się w kręgu oddziaływania Zygmunta Szendzielarza. I na początku kwietnia 1945 roku na rozkaz tegoż samego komendanta Okręgu Białostockiego Armii Krajowej, który w międzyczasie przemianował swoją organizację na Armię Krajową Obywateli, 5. Brygada reaktywowana na terenie białostockim wychodzi w pole. Na początku liczy ona 40 paru ludzi, podzielona na dwa pododdziały, ale z uwagi na to, że no właśnie jest szereg ludzi szukających oparcia w tym oddziale, będąc poszukiwanymi przez sowiecki i polski aparat bezpieczeństwa, dołącza do tej formacji i ona w przeciągu kilku tygodni z oddziału 40-paroosobowego staje się, proszę Państwa, najliczniejszym oddziałem na Białostoczyźnie. W pewnym momencie liczy 250 żołnierzy. I w czerwcu 45 do tej brygady dołącza z Lubelszczyzny właśnie Józef Bandzę. Początkowo ma kontakt z pierwszym szwadronem 5. Brygady Wileńskiej dowodzonym przez Zygmunta Błażejewicza Zygmunta, ale no, z racji swojej drogi konspiracyjnej bliżej mu jest do kolegów z 3 Brygady Wileńskiej, a ci rozbitkowie z 3 Brygady no, zasilają szwadron dowodzony przez jego byłego dowódcę właśnie z 3 Brygady, czyli Rajsa Burego, który właśnie w czerwcu 1945 roku, będąc wcześniej dowódcą pododdziału ochrony lasów państwowych, decyduje się wrócić do konspiracji i obejmuje dowództwo 2 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej. I tam w tymże 2 szwadronie 5 Brygady Wileńskiej otworzonej na Białostoczyźnie Józef Bandzo pełni funkcję dowódcy drużyny.
Panie profesorze, jeżeli pan pozwoli, to zrobimy taką małą pauzę, oddając głos panu doktorowi Tomaszowi Balbusowi. A dlaczego? Dlatego, że żeby uporządkować troszeczkę tę historię życia tego wyjątkowego człowieka, warto sięgnąć również po te warunki, bo zaczęliśmy od rodziny, to jest oczywiste, ale są też warunki życia codziennego partyzanta. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, interesujące i nie wszyscy sobie zdają sprawę, jak tak naprawdę, bo trochę młodzi ludzie pewnie mówią tak, o, gdzieś tam latali po lesie, prawda? Dzisiaj młodzi ludzie chętnie do lasu się wybierają, ale wtedy to były zupełnie inne warunki. Jakie?
Zanim odpowiem na pytanie, jeszcze może nawiążę do poprzedniej wypowiedzi. Pamiętajmy, proszę Państwa, czym była Armia Krajowa. Armia Krajowa była Wojskiem Polskim. To najpierw oczywiście partyzantka, ale potem akcja burza i ujęcie to w karby takie typowo wojskowe. I przypomnijmy też, może to jest stwierdzenie banalne, Armia Krajowa jest rozwiązana w styczniu 1945 roku, ale Okręg Wileński Armii Krajowej cały czas używa tej nomenklatury i nie podporządkowuje się Delegaturze Sił Zbrojnych, Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Oni cały czas, Brygady Łupaszki, Brygady Młota, cywilni konspiratorzy, Józef Bandzo, oni cały czas czują się jako Armia Krajowa, czyli Wojsko Polskie. I takim Wojskiem Polskim też wówczas byli, bo komunistyczne wojsko podlegało partii komunistycznej, podlegało Moskwie i to była ta przeciwna strona barykady, która współpracowała z najeźdźcami. Tą optykę taką troszkę polityczną, geopolityczną też tutaj powinniśmy mieć na uwadze, kto był kim w tej walce i kto o jakie wartości tutaj walczył. Natomiast odpowiadając już na pytanie, to życie codzienne to był brud, głód i wszy. I tak to wszyscy odbierali, czyli najpierw brak umundurowania w tych relacjach i wspomnieniach weteranów 3 Brygady. Oni szli do lasu w garniturach, w marynarkach, w półbucikach w październiku i listopadzie i grudniu, bo innych butów nie mieli i też słyszeli od swoich dowódców, zdobędźcie sobie, jak to w wojsku, na wrogu. Na wsi można było się troszkę lepiej odżywić, bo w mieście panował głód, były kartki, przydziały, natomiast na wsiach też można było lepiej troszeczkę zjeść, jak chodzi o żywność, ale z kolei panowała zaraza, tyfus, tak? Więc można było się zarazić, zachorować. Te choroby też ich dotykały. Musieli leczyć się na kwaterach, jeździć do szpitali w Wilnie, spać na podłogach, w chatach, w chałupach, w stodołach. Zazwyczaj w całym oporządzeniu, poluźnienie pasa, zdjęcie niekiedy butów, jak dowódcy pozwalali, co z kolei rodziło problemy takie typowo sanitarne. Nie było gdzie rzeczy wyprać, człowiek nie miał gdzie się umyć, więc śmierdzieli także po prostu jak wojsko, które nie może tych czynności sanitarnych wykonywać w sposób naturalny. Dopiero z czasem, od wiosny, kiedy zaświeciło słońce, można było się wykąpać w jeziorze, gdzieś w bani, te czynności takie ludzkie, sanitarne mogły być w miarę jako tako wykonywane. No już lepiej to wyglądało, czerwiec, lipiec, jeziora, rzeki, strumienie, ale też powiedzmy o rzeczach, które żołnierz wówczas najgorzej nie lubił. Najgorzej nie lubił marszów i wart, tak? Bo te marsze to były często kilkunastokilometrowe, na początku odbywane ze względów bezpieczeństwa nocą, przy mrozie minus 20 stopni, taki jaki panował na Wileńszczyźnie. I nie wszyscy potem mogli iść spać, bo jak dochodzili na kwatery, to ktoś musiał pełnić rolę wartowników. I po takim marszu, w którym często wielu zasypiało i budziło się w rowie, szli dalej na wartę pilnować swoich kolegów, którzy mogli na 2-3 godziny zasnąć. Także no, to taka charakterystyka krótka, ale pokazująca real, jak to by młodzież powiedziała, tamtych czasów.
Myślę, że warto tutaj podkreślić, że te warunki w zależności od okresu i miejsca, o którym mówimy, czy to jest Wileńszczyzna, czy to jest Podlasie, potem Pomorze. I myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że w miarę upływu czasu te warunki są coraz gorsze i coraz trudniejsze. Na Wileńszczyźnie te oddziały są liczne, ale też mają wsparcie ludności. Tylko rzeczywiście to, o czym mówił pan profesor, ta ludność również głoduje. Na wsi jest lepiej, w mieście jest naprawdę ciężko i źle, ale no, sytuacja, myślę, że gdyby ją porównywać z sytuacją, którą potem te oddziały, ci sami żołnierze i ci sami niektórzy partyzanci zastają na Podlasiu, chociaż i tu mogą liczyć na wsparcie i siatkę, to już na Pomorzu ta sytuacja jest bardzo trudna. Józef w swoich wspomnieniach, ale też inni żołnierze, inni partyzanci o tym mówią. Sytuacja jest dramatyczna i jeszcze ta zasada, której się starają na Pomorzu trzymać, czyli za żywność płacimy. Musimy mieć czym ludności zapłacić, ale żeby te środki zdobyć, to też nie jest taka prosta sprawa. One nie przypływają, nie przyjeżdżają, nie są zrzucane z zachodu. Żołnierze w ramach akcji ekspropiacyjnych muszą je zdobywać. O tym, z jak trudną sytuacją się żywnościową żołnierze borykają, też znajdziecie Państwo informacje we wspomnieniach Józefa Bandzo, bo on mówi o kilkudniowych, nie wiem, czy słowo głodówka jest tu dobre, ale tak to było. Przez dzień, dwa nie są w stanie zdobyć żywności. Idą na polowanie. Józef, o ile dobrze pamiętam, prawda, dzika upolował, żeby oddział mógł się najeść. To były naprawdę bardzo trudne warunki i jeszcze ciągle działają w konspiracji, w osaczeniu i ta pomoc w miarę upływu czasu i te warunki są coraz trudniejsze. A propos bani jeszcze, przepraszam, zanim przypomniało mi się, że też mówił o tym, chyba w książce też o tym jest, że na Podlasiu i Pomorzu tej bani jednak im najbardziej brakowało, bo dzięki niej można było ten brud z siebie zmyć.
No, ale też jak dostali od gospodarzy jajka, to nie robili sobie jajecznicy, tylko wszyscy robili ajer koniak z tych jajek.
Józef mówił, że nie lubił ajer koniaku.
Natomiast jeszcze bym tylko dodał odnośnie postawy ludności, bo ta postawa ludności też się zmieniała, o ile pod okupacją niemiecką Wileńszczyzny na początku zasada była prosta, czyli wchodził oddział, komendant wzywał sołtysa, sołtys rozprowadzał te drużyny, gospodarze byli odpowiedzialni za wyżywienie, za kwaterowanie. To już pod okupacją bolszewicką tak dobrze nie było, bo te domy się zaczęły przed polskim wojskiem zamykać. Ludzie po prostu bali się wpuszczać partyzantów, bo bolszewicy palili wsie, mordowali ludzi, przeprowadzali egzekucje, deportowali całe rodziny. Niemcy takich metod nie stosowali. To dopiero mamy na Wileńszczyźnie. To dopiero mamy tego typu przypadki od sierpnia, września 1944 roku i tym terrorem wymuszali też zmianę postawy Polaków wobec polskiego wojska, jakim była Armia Krajowa.
Ja chcę też zwrócić uwagę na to, że Armia Krajowa, będąc tym wojskiem polskim w konspiracji, nie dość, że była wojskiem ochotniczym, to w momencie, kiedy nabrała tego oblicza antykomunistycznego, no, była wojskiem, które musiało się samodzielnie wyżywić i opłacić. To znaczy wyschły źródła, które zasilały Armię Krajową w okresie II wojny światowej i zwyczajnie, żeby żołnierzom wypłacić jakieś odprawy w momencie rozwiązania oddziału, po prostu dowódca oddziału albo dowódca struktur, w ramach których dany oddział funkcjonował, no musiał te pieniądze najpierw sam zdobyć.
Józef też o tych akcjach ekspropriacyjnych, Józef Bandzo, mówi, bo brał w nich udział, był do nich odkomendorowywany i rozumiał, że trzeba je przeprowadzać, chociaż zachwycony udziałem nie był, natomiast
tak,
oni
nie chwalił się tym, natomiast jest charakterystyczny zapis w tych wspomnieniach jego rozmowy po iluś tam latach z jednym z kolegów, z którym odbywał kilkusetkilometrowe rajdy w ówczesnej opanowanej przez bolszewików Polsce, gdzie na pytanie takie, dlaczego myśmy głodowali, mając w plecakach po kilkaset tysięcy złotych. I Józef Bandzo opowiadał, to nie były nasze pieniądze.
To były pieniądze organizacji.
To były pieniądze organizacji. Myśmy te akcje wykonywali nie dlatego, że zapatrzyliśmy się, nie wiem, w jakieś filmy o mafii w Chicago w latach 30. i stąd te eksy mające na celu zdobycie pieniędzy, tylko proszę Państwa, była to konieczność. A żeby później móc tymi pieniędzmi operować w terenie przy zakupie żywności, ponieważ stosunek miejscowej społeczności do oddziału był warunkiem podstawowym utrzymania się tych oddziałów w terenie.
Drodzy Państwo, chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo zachęcamy cały czas do tego, żebyście Państwo sięgnęli również po książkę na temat tego, jak to było i jak wyglądało całe życie. No, pewna biografia, która ma też elementy tych informacji prywatnych, tych najbardziej wyciągniętych z serca, z głębi człowieka. Józef Bandzo był jednym z najdzielniejszych, to już mówiłem na początku, najbardziej odważnych żołnierzy 5. Brygady. Po powrocie z kolejnego rajdu w głąb Polski w maju 1946 roku dołączył do majora Łupaszki. Znalazł się w jego osobistym poczcie. Posiadał doskonałe wyczucie terenu. Świetnie posługiwał się mapą, kompasem. Był kapitalnie przygotowany. To jemu dowódca 5. Brygady powierzył swoje bezpieczeństwo w trakcie przemarszów przez Bory Tucholskie, Warmię i Mazury. Przeskakujemy troszeczkę po tych tematach, ale to też jest ważne, że ten profesjonalizm, prawda, który był, i to przygotowanie.
Znaczy, ja chcę zwrócić uwagę na coś, co charakteryzowało akurat pana Józefa. To jest przytomność umysłu i umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. Bym się tutaj cofnął trochę w czasie, ponieważ będąc dowódcą jednego z patroli dywersyjnych, których głównym zadaniem było zgromadzenie funduszy, ażeby później 5. Brygada rozwiązana we wrześniu 45 roku na Białostoczyźnie i reaktywowana po raz kolejny w kwietniu 46 na Pomorze, mogła wyjść w pole, no musiała dysponować pewnymi środkami finansowymi. I no tutaj takim przykładem zupełnie nieprawdopodobnego w warunkach opresji komunistycznej rajdem jest rajd w Kotlinę Kłodzką, gdzie w marcu 1946 roku, gdzie po zdobyciu samochodów Bydgoszczy, dowodząc trzyosobowym patrolem, Józef Bandzo odbywa taką karkołomną podróż do Wrocławia. Z Wrocławia do Kłodzka, gdzie dokonują on i jego podkomendni 3 akcji ekspropriacyjnych. Też chcę wskazać na konkretny cel tych akcji. Proszę Państwa, głównym obiektem obiektem, który był celem ich ataków, to był państwowy monopol spirytusowy, ponieważ znaczną część w tym okresie pomorskim stanowili byli harcerze różnych drużyn wileńskich. Oni uważali, że reżim komunistyczny dąży do rozpicia społeczeństwa polskiego. W związku z tym atakowanie takich instytucji jak monopol spirytusowy no, jest podwójnie zasadne. I w drodze powrotnej w miejscowości Żnin samochód, którym się przemieszczali, no wpadł w grupę zaporową Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tylko i wyłącznie przytomności umysłu jego i Zdzisława Chrysty Mamuta zawdzięczają, że oni z tego wyszli z życiem. Ale to jest jeden z elementów. Później, kiedy dotarli do Bydgoszczy i odwiedzili swoich kolegów, braci Siemaszków w Bydgoszczy, okazało się, że jest już tam wsypa, jest kocioł założony przez resort bezpieczeństwa. I w sytuacji w zasadzie się beznadziejnej i z tej sytuacji Józefowi Bandzo udaje się wyjść obronną ręką. Udaje się z tej Bydgoszczy w miejsca no, bardzo zagrożonego przedostać właśnie do Zygmunta Szyndzielarza, który już operuje w polu i jest tam, tak jak pan redaktor powiedział, dowódcą takiego pocztu, który no stanowi jego osobistą ochronę w ramach czwartego szwadronu dowodzonego przez Henryka Wieliczkę Rufę. Tylko od razu też zwrócę państwa uwagę. Ta nazwa szwadron jest kompletnie nieadekwatna do liczebności oddziału wojskowego w tym okresie pomorskim, czyli w roku 1946, są to pododdziały liczące po kilkunastu ludzi, co powoduje, że ich działania ciągle balansują na takiej granicy ostatecznej zagłady, to znaczy założeniem tych działań jest niebywała wręcz ruchliwość. Oni potrafią w ciągu jednego, dwóch dni przemieszczać się zdobytymi pojazdami na odcinkach ponad 100 kilometrów, zaskakując stronę komunistyczną w różnych niespodziewanych miejscach. Natomiast każde starcie z silniejszą grupą operacyjną strony komunistycznej może się skończyć tragicznie. Mimo doskonałego wyposażenia, ostrzelania, doświadczenia partyzanckiego. I to niewątpliwie powodowało, iż ten skład osobowy 5. Brygady z okresu pomorskiego należy uznać za szczególny. Tam się znaleźli ludzie właśnie o trzyletnim doświadczeniu partyzanckim, o bardzo silnej odporności psychicznej. I to, co było charakterystyczne, proszę państwa, łączyła ich wspólnota losów. To znaczy jeden za drugiego był gotowy pójść w ogień. Ta świadomość wyboru, jakiego dokonali, świadomie była niezwykle silna i niezwykle ważna. To powodowało, iż 5. Brygada była formacją szczególnie dla strony komunistycznej niebezpieczną, niepodatną na jakiś ferment, na demoralizację. Nie, to byli ludzie, którzy wiedzieli, dlaczego walczą z komuną. Jeszcze raz powtórzę, łączyła ich wspólnota losów.
Niezwykle wobec siebie lojalni, niezwykle koleżeńscy i taki też był Józef. On był bardzo koleżeński, był bardzo lojalny, co nie znaczy, że mówił tylko rzeczy, czy poruszał kwestie, które wszystkim się podobały i dla wszystkich były wygodne. Dlatego, że cenił swoich kolegów, to potrafił też mówić z nimi o sprawach trudnych, czasem też przeciwstawiać się, czy wyrażać swoje stanowisko wobec dowódców. Ale rzeczywiście to poczucie wspólnoty, wspólnych losów i wzajemnej troski o siebie było bardzo bardzo widoczne w Józefie Bandzo. On już wiele lat po wojnie, w czasach właściwie, kiedy mieliśmy okazję go znać, i bardzo często wracał myślą do Henryka Wieliczki, bardzo często mówił o Zdzisławie Badosze Żelaznym, ale też o swoim dowódcy Szczerbcu, i troszczył się, i to była dla niego właściwie do końca jego dni taka ostatnia, największa troska, aby tych jego kolegów, aby tych jego przyjaciół, zespół, którym kieruje profesor Szwagrzyk, Instytut Pamięci Narodowej, odnalazł i ich szczątki godnie pochował. Już bardzo ciężko chory, leżąc w szpitalu, to była ostatnia rzecz, o którą raz jeszcze ponownie pytał profesora Szwagrzyka: a czy Szczerbca pan profesor odnajdzie? A czy Szczerbca pochowacie? Do końca ta lojalność, do końca to oddanie swojemu dowódcy, swoim kolegom, bo był niezwykle koleżeński, niezwykle oddany i miał w sobie dużo ciepła, chociaż przepraszam, to nie dlatego, że szukałam słowa, ale to słowo, no może postawię kropkę, po prostu był niezwykle oddany i koleżeński.
Jak już dochodzimy do takiego elementu podsumowania, bardziej osobistego tej postaci, a nie historycznego, to wydaje mi się, że w kręgu naszych wspólnych doświadczeń możemy generalnie podzielić tych kombatantów, z którymi mieliśmy do czynienia, na tych, których życiorysy były tak bogate w różnego rodzaju zdarzenia, że nie musieli niczego wymyślać i konfabulować. Byli skromni i wycofani. W przeciwieństwie do tych, którzy nie mając takich zasług, ubarwiali swoje historie bardzo często ponad miarę. A im mniej było świadków, tym więcej było okazji, ażeby tworzyć sytuacje i historie, które nie miały miejsca. No, pan Józef Bandzo był człowiekiem, który nie musiał niczego wymyślać, bo on tego wszystkiego autentycznie dotknął. Ale proszę państwa, nie był człowiekiem, który pchał się przed kamerę, który zaczynał rozmowę od tego: a ja to zrobiłem, to i tamto. Nie. Jeszcze raz powtórzę, miałem z nim wiele różnych kontaktów w różnych sytuacjach i z całą pewnością zapamiętam go jako człowieka wybitnego, ale poprzez tą jego skromność. Skromność i dystans do tego wszystkiego, w czym uczestniczył. A odnosząc się jeszcze do początku jego drogi życiowej, jest taki zapis charakterystyczny, proszę państwa, w tych jego wspomnieniach, kiedy stwierdził, że to, że los dał mu do ręki broń, uznał za wielkie szczęście, ponieważ w tej tradycji insurekcyjnej, o której mówiła pani dyrektor, możliwość walki o wolną Polskę była czymś, do czego każdy taki młody człowiek z Wilna i okolic dążył. I wydaje mi się, że to w sposób idealny opisuje tą postać.
Drodzy państwo, zbliżamy się do finału naszego dzisiejszego spotkania. Niech to będzie troszeczkę z takim niedosytem, bo na pewno to zostanie po tym dzisiejszym spotkaniu, ale nie chciałbym, żeby umknęł nam pewien etap też w życiu Józefa Bandzo i towarzyszy, bo przecież oni byli strasznie prześladowani, strasznie inwigilowani, a oni jednak do końca zostali tymi, którzy byli wierni tym wszystkim przymiotom, o których dzisiaj również opowiadamy. Bo tutaj pani dyrektor zwróciła i panowie profesorowie zwrócili na pewien aspekt wychowawczy, który jest i był przekazywany do końca życia przez pana Józefa właśnie młodym przyjacielom, młodym ludziom, którzy chcieli słuchać tego i tej jego historii i jego towarzyszy, żeby później przekazywać tę wiedzę dalej. Myślę, że to jest też bardzo ważny aspekt. Prosząc panów i panią dyrektor o podsumowanie, chciałbym, żebyście właśnie ten element wychowawczy i też przyjacielski młodych ludzi, którym poświęcił w ostatnich latach swojego życia bardzo dużo czasu.
Rzeczywiście ostatnie lata życia Józefa Bandzo to były coroczne, ale nie tylko raz w roku, bo tych spotkań z młodzieżą miał wiele. Natomiast no, ja miałam okazję obserwować go na rajdach szlakiem majora Zygmunta, oddziałów majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki na Pomorzu, gdzie co roku przyjeżdżał, przez kilka dni był z młodzieżą, śpiewał z nimi piosenki przy ognisku, opowiadał im historie, nie tyle, szanowni państwo, swoje, bo to, o czym mówił dr Łabuszewski, on przede wszystkim opowiadał o kolegach, o swoich dowódcach, o bitwach, potyczkach, w których on też był, ale o sobie jakoś tak zapominał mówić, mówił o innych, mówił o tym, jaką oni się odwagą odznaczali. I myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że bezpośredniego spotkania z żywym świadkiem historii, z żywym człowiekiem, który to wszystko przeżył, a jeszcze w tym wszystkim był tak skromny i tak autentyczny jak Józef Bandzo, nie da się niczym zastąpić. Widziałam miny tych młodych ludzi. Sam fakt, że byli na tych rajdach, to znaczyło, że albo są z harcerstwa, albo trochę interesują się historią, albo rodzina ich wypchnęła, ale część tych osób tam, tych młodych ludzi, to naprawdę nie byli pasjonaci historii. Często ten rajd był pierwszym dla nich z historią spotkaniem. Często były to dzieci z trudnych, tak zwanych, trudnych, a właściwie nie tak zwanych, z trudnych środowisk. I doświadczenie takiego obozowego życia, spotkanie z Józefem Bandzo było dla nich niezwykłym przeżyciem. Spotykałam ich po latach, oni do tych spotkań wracali, byli tacy, którzy mówili mi o tym, mówią teraz, że to spotkanie z Jastrzębiem, z Józefem Bandzo, spotkanie takiego człowieka odmieniło ich życie. Pchnęło ich w innym kierunku, było dla nich motywacją, bo on potrafił rzeczywiście i w te trudy życia partyzanckiego z niezwykłą godnością znosić, ale też ta odwaga, ta skromność, to braterstwo broni, ale potem to życie w komunistycznej Polsce, ono mu niczego nie oszczędziło, ani jemu, ani jego rodzinie. Warto to też podkreślić, małżonka Hanna, która przez 16 lat, prawda, 16 lat pobytu Józefa Bandzo skazanego na dożywocie w więzieniu, czekała na niego. A możecie sobie państwo wyobrazić, jak trudne to było oczekiwanie, z jakim piętnem rosła jego córka, czego doświadczyła i Hania, i pani Małgorzata. A po powrocie z więzienia jemu też niczego nie oszczędzono, ale cieszył się z tego, że Polska odzyskała niepodległość i na miarę swoich sił i możliwości to polskie odrodzone państwo wspierał właśnie spotykając się z młodzieżą, inicjując bądź biorąc udział w licznych upamiętnieniach swoich kolegów i formacji, w których służył.
Ja nie uczestniczyłem tak wiele w tych spotkaniach, więc z punktu widzenia historyka może powiem, zazwyczaj tak bywa, że ciężkie doświadczenia, szczególnie doświadczenia wojenne, łączą ludzi na długi czas i te więzy są bardzo silne. To było widać szczególnie po środowisku weteranów Brygady z Czerwca. To środowisko w komunie, w PRL-u było jednym z najbardziej prężnych. Ośrodki w Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu to były te ośrodki, które inicjowały pisanie wspomnień, zbieranie relacji, tworzenie albumów i to wszystko, pamiętajmy, było wówczas jeszcze ścigane przez bezpiekę komunistyczną. Także no, ta pozycja, te wspomnienia Józefa Bandzo, szczególnie z punktu widzenia historyka też, pewnie też młodego człowieka, bo jej się dobrze czyta. One są świetnie napisane, tam nie ma żadnej bufonady. Może też dlatego, że ci ludzie, którzy wiele przeżyli, wiele doświadczyli i wiele zrobili, nie mają jakby potrzeby takiej ekspresji, fantazjowania. Im wystarczy to, co zrobili, to, co napiszą, tą prawdę. Niech to pozostanie potem dla współczesnych, następnych pokoleń, w przeciwieństwie do kategorii różnych mitomanów, z którymi historycy też mają do czynienia.
Ja chcę zwrócić uwagę na jeden szczegół. Mianowicie, proszę Państwa, tak to już jest, że młodzi ludzie, zanim zdemoralizuje ich dorosłość, mają duże pokłady altruizmu w sobie i poszukują takich odniesień historycznych do postaci, które no, w swoim życiu manifestowały dosyć jednoznaczne postawy. Stąd też uważam popularność żołnierzy konspiracji niepodległościowej, którzy wbrew pogarszającym się dramatycznie warunkom byli gotowi przeciwstawić się złu. I jeżeli spojrzymy sobie z tej perspektywy, to trzeba na tą perspektywę nałożyć jeszcze no właśnie ducha konspiracji kresowej, proszę Państwa. I poza tymi jednoznacznymi postawami, które prezentował również pan Józef Bandzo, uzyskujemy jeszcze dodatkowy rys takiego XIX-wiecznego, romantycznego polskiego patriotyzmu.
Piękna puenta, drodzy Państwo, przyznacie. Nasz bohater dzisiejszy pośmiertnie został awansowany na stopień podpułkownika. Został pochowany w kwaterze Polskiego Państwa Podziemnego na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Józef Bandzo Jastrząb. A w dzisiejszym spotkaniu i panelu dyskusyjnym brali udział pani Marzena Kruk, dyrektor archiwum IPN. Pan dr Tomasz Łabuszewski, dyrektor oddziału IPN w Warszawie. I pan dr habilitowany Tomasz Balbus, naczelnik oddziałowego archiwum IPN w Warszawie. I ostatni głos należy do pani dyrektor Marzeny Kruk.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że spotkanie poprowadził pan redaktor Andrzej Urbański.
Bardzo jest mi miło być z Państwem i uczestniczyć w tak wyjątkowych spotkaniach w Centralnym Przystanku Historia IPN w Warszawie. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.